Witajcie kochani. To faktycznie jest przywilej być dzisiaj z wami, głosić i myślę sobie, kiedy słucham tych historii, to w sumie ja też powinienem powiedzieć świadectwo i gdzieś pozostać w tym duchu. No niemniej jednak powiem tylko tyle, jako takie małe świadectwo, że odczuwam po prostu, że to, co dzisiaj mam powiedzieć, jest przeznaczone dla kogoś tutaj i być może nie dla wszystkich, może tylko dla paru osób, ale jest to takie szczególne słowo, które po prostu muszę przekazać. I w sumie temat to dwa słowa, moje źródło. I pytanie do ciebie, drogi bracie, droga siostro, słuchaczu, gdzie jest twoje źródło? Ja również zadaję sobie to pytanie, gdzie jest moje źródło? Co sprawia, że jestem tym, kim jestem? Co mnie napędza, co daje mi siłę? Szczególnie wtedy, kiedy okoliczności w życiu nie układają się tak, jakbym sobie tego życzył. Co sprawia, że dalej idę, pomimo przeciwności, różnych burz, które no, co jakiś czas no, po prostu nawiedzają moje życie. No właśnie, gdzie jest moje źródło? Wiecie, taki brazylijski pisarz Paulo Coelho napisał kiedyś: bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda. Wiecie, to jest taka piękna poezja. Bądź niczym bijące źródło, ale kiedy tak zastanowiłem się nad tymi mądrymi słowami, to od razu rodziło się pytanie, wszystko fajnie, tylko czy człowiek sam z siebie jest w stanie uczynić swoje życie bijącym źródłem? No raczej nie, na pewno nie. Choć nie żyję może jakoś tak długo, jak chociażby siostra Wanda. Nie mam może takiego bagażu doświadczeń, ale jedno wiem, że potrzebuję, jak to się dzisiaj mówi, energii z zewnątrz, która po prostu pochodzi spoza mnie. I zresztą często jest tak, że kiedy jesteśmy zmęczeni, to po prostu mówimy, że musimy podładować baterię. I cokolwiek to znaczy, ktoś idzie spać, ktoś musi jakoś odreagować, nie wiem, wyjeżdża na rower, wyjeżdża do lasu, gdziekolwiek. Właśnie popatrzyłem na was i myślę sobie właśnie, jak wy to robicie, ale wiem, że każdy ma swój sposób na to. I pytanie, co w tym życiu duchowym? Skąd bierzemy tą energię? Co sprawia, że potrafimy spojrzeć na problemy z innej perspektywy? Skąd bierzemy nowe rozwiązania, posilenie, wzmocnienie? Czy znamy to źródło? Czy możemy nazwać je moim źródłem? Wiecie, musimy pójść do Bożego Słowa, by tak chciałbym dzisiaj z wami dobrze prześledzić właśnie ten temat, bo apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian na przykładzie ludu wybranego właśnie o źródle, o skalę zarazem, którą był Chrystus, ale mówi coś takiego, to jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 3 wersetu. Mówi, ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. I wiecie, w tym fragmencie chciałbym podkreślić, że Paweł pisze wszyscy. Wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. I to prawda, wiemy z historii, że naród izraelski w sposób naturalny, mógłbym powiedzieć fizyczny, spożywał mannę z nieba, którą Bóg im dał. Ale Paweł widział coś więcej w tym. On pragnął podkreślić, że ten pokarm, który otrzymywali zresztą w ponadnaturalny, cudowny sposób, był obrazem tego duchowego pokarmu. Podobnie przez całą podróż po pustyni Bóg zapewniał im wodę do picia. I tak, była to prawdziwa woda, którą pili, choć znów po raz kolejny ona została nazwana napojem duchowym, ale ta woda wskazywała na cudowne pochodzenie, bo nie chodziło tylko o mannę i wodę pitną w sensie fizycznym, ale tak naprawdę chodziło o to, kto dał, o to, kto był źródłem i kto sprawił, że w końcu Izraelici nie poginęli z pragnienia na pustyni. I apostoł Paweł, mówiąc o rzeczach, które można oglądać naszymi oczami, bo i dziś spożywamy chleb, pijemy wodę, Ale kiedy mówił do Koryntian to, i wierzę, i dzisiaj działa to ten sam obraz, chciał zobrazować to duchowe źródło, tą duchową skałę, jak czytamy, która im towarzyszyła, a którą był Chrystus. Wiecie, kiedy byłem młodym chłopcem i kiedy pierwszy raz w życiu czytałem ten fragment, to pomyślałem sobie, o co tutaj chodzi? Naprawdę nie potrafiłem ogarnąć tego tekstu moim rozumem i w końcu przyszło poznanie, że no tak, skoro Bóg jest Trójcą, to już wtedy działał i choć Jego Syn, jak też czytamy, objawił się u końcu wieków, to jednak już wtedy był. I w taki niezwykły sposób już w tym Starym Przymierzu był obecny. Zresztą w Ewangelii Jana czytamy taką długą relację z wymiany zdań, jaka była pomiędzy faryzeuszami i Jezusem. Nie będę przytaczał kontekstu tego, żeby nie schodzić z tematu, ale na koniec tej dyskusji Jezus powiedział coś takiego. Ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, ja jestem. I to jest właśnie ten sens, że Jezus był obecny. Tak jak był obecny wtedy z nimi na tej pustyni, tak i dziś jest tutaj razem z nami. Z tym, że nieco inaczej, ale o tym za chwilę. Tak więc nie mówimy tutaj o jakimś źródle, o jakiejś skale, z której wypłynęły rzeki wody do picia, ale kochani, mówimy o skale, o Jezusie Chrystusie, który zaopatrywał wodę, pokarm, ale przede wszystkim w tym obrazie widzimy, że troszczył się o nich i to we dnie i w nocy. I co najważniejsze, gdzieś widzę w tym taki obraz, że chciał i zapewniał im tą wodę życia, bo On był, jest i będzie właśnie tym jedynym, prawdziwym źródłem. Wiecie, gdy spojrzymy do Księgi Wyjścia, do drugiej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdziału, to nieco lepiej zauważymy to, o czym mówię i to, o czym pisał Paweł. Wiecie, dla mnie to jest niezwykłe, że Bóg naprawdę jest niezmienny, chociaż w Starym Przymierzu często postrzegamy Go jako Boga surowego. To jednak widzę coś więcej, że poprzez swoje działanie On już wtedy pokazywał, że jest pośród nich, że chce być pośród nich, że chce być częścią ich życia, tej wędrówki. I chciał w sumie tylko tego, żeby On stał się ich tym jedynym źródłem, fundamentem, skałą, by po prostu był dla nich wszystkim. Jeśli możecie, to otwórzcie ze mną drugą Księgę Mojżeszową albo po prostu Księgę Wyjścia, 17 rozdział i będziemy czytać od początku, od pierwszego wersetu. Potem cały Izrael wyruszył z pustyni Sin i wędrował dalej według wskazań Pana. Lud rozłożył się obozem w Refidim. Brakowało tam jednak wody. Wtedy lud wszczął kłótnię z Mojżeszem. Dajcie nam wody do picia, żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciw Mojżeszowi. Czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Mojżesz tymczasem zwrócił się do Pana. Co mam uczynić dla tego ludu? Zawołał. Niewiele brakuje, by zechcieli mnie ukamienować. Przejdź przed ludem, polecił mu Pan, i weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź też do ręki laskę, którą niegdyś uderzyłeś Nil, i idź. Ja natomiast stanę przed tobą tam, na skale w Chorebie. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda, lud będzie mógł się napić. Mojżesz więc uczynił tak na oczach starszych Izraela, po czym nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytanie, czy jest Pan pośród nas, czy też nie. I czytamy, co ciekawe, że cały lud wędrował zgodnie ze wskazówkami Pana. No i dziwna sytuacja, no bo skoro idziemy z Panem, to dlaczego brakuje wody? Też nie rozumiem tej sytuacji do końca. Ale z drugiej strony, dlaczego zaraz wszczęła się kłótnia? Jak to się stało, że ludzie, i ciężko mi to sobie nawet wyobrazić, żądali od Mojżesza, aby on dał im pić? Przecież też był tylko człowiekiem. Nie mógł dać im tej wody, ale Mojżesz wiedział, kto może dać im wody do picia. I rozumiem fakt, że lud był spragniony, wyczerpany podróżą i po prostu zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi. I tak sobie myślę, no przecież jako zwykły człowiek, no nie mógł sprawić, żeby chociaż kropla spadła z nieba na ziemię. W sumie wiedział, że bez Boga nie jest w stanie nic uczynić. Nie znaczył nic w tej sytuacji. I myślę, że Mojżesz to wszystko rozumiał. Zresztą możemy o nim powiedzieć, że w tym czasie był najpokorniejszą osobą wśród tych wszystkich ludzi, którzy tam żyli. Jednak właśnie na Mojżeszu skupił się cały gniew ludu. I kiedy zawołał do Boga, wtedy on polecił mu, co zrobić. I w mojej ocenie to była swego rodzaju taka pokazówka dla ludu. Czytamy, że Mojżesz wziął starszych, razem przeszli przed ludem, wziął swoją starą, dobrą laskę, którą kiedyś uderzył w Nil i stanął na skalę. I kiedy tylko uderzył w tą skałę, to wypłynęła z niej woda. I pewnie nie spodobało wam się to słowo, które użyłem. Pokazówka. Wiecie, czemu tak powiedziałem specjalnie? Bo lud tego chciał. To w ogóle nie było potrzebne. Bo jestem przekonany, że Bóg nie pozwoliłby, żeby oni zginęli z pragnienia właśnie tam, w tym miejscu na pustyni. Bóg miał cel, Bóg miał plan. On wiedział, gdzie oni mają się ostatecznie znaleźć. W ziemi obiecanej. To było ich miejsce. Jednak, no właśnie, oni tak jakby o tym zapomnieli. Tylko sam Mojżesz pamiętał, że Bóg o nich się troszczy. I chce dla nich tego, co najlepsze. Myślę, że choć ciężko powiedzieć, co Bóg pragnął, ale tak widzę w tej sytuacji, że On naprawdę chciał być tym jedynym źródłem, tą jedyną skałą, na której opierają swoje życie. Chciał być fundamentem, na którym budują swoją przyszłość. Ale jednak tak nie było. Apostoł Paweł w tym przytoczonym przeze mnie wcześniej fragmencie z listu do Koryntian, po tych słowach, które czytaliśmy, dalej napisał: a jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynią. Wiemy, że wszyscy jak jeden mąż wyszli z Egiptu. Cały Izrael opuścił to straszne miejsce. I wszyscy, kiedy wychodzili, byli przekonani i twierdzili, że całym sercem i duszą są za Mojżeszem, bo przecież Pan Bóg go wybrał do tego zadania, aby wyprowadzić ich z tej niewoli. Jednak, jak wiemy, kiedy zaczęły się pierwsze trudności, to ta rzeczywistość była inna. Jednak nie byli całym sercem ze swoim liderem, a zarazem z Bogiem. Kiedy sięgniemy do tego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, to w czterech pierwszych wersetach 10 rozdziału tego listu czytamy zawsze wszyscy, 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 wszyscy. Zawsze była mowa o nich wszystkich, jako o tych, którzy byli tymi błogosławionymi, którzy mogli faktycznie czerpać wprost z tego źródła, jakim jest Bóg. A w 5 wersecie czytamy, że większość, to znaczy, że wszyscy mieli ten duchowy pokarm i napój, mieli dostęp do tego jedynego prawdziwego źródła, jakim jest Bóg, ale większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Gdy patrzymy tak historycznie na cały ten kontekst, to widzimy, że gdy wyszli z Egiptu, oni naprawdę stali się wolnymi ludźmi. byli wyzwoleni spod panowania władzy Faraona. Jednak ich pożądliwości nadal kierowały nimi ku grzesznym przyjemnościom tamtego kraju. I co było powodem takiego zachowania? Myślałem, czy dałoby się jakoś odwrócić tą historię albo sprawić, by była ona lepsza. Czy losy Izraela musiały toczyć się właśnie w taki sposób, jaki znamy? Czy musiało to wszystko wyglądać tak dramatycznie? Czy była jakaś inna droga? Czy można byłoby tą historię napisać z lepszym zakończeniem? Oczywiście, że tak. Myślę, że i my możemy być pewni tego, że nasza historia, bez względu na to, jak ona się może zaczęła, jak jeszcze wygląda dzisiaj, wierzę w to, że z Bogiem znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie. Tylko właśnie chcę podkreślić jedno. Mamy tylko jeden warunek do spełnienia. Musimy uczynić Boga jedynym źródłem. Wydaje się to dla nas takie oczywiste, ale wierzę, że dzisiaj to słowo właśnie jest dla kogoś. Drogi słuchaczu, przyjacielu, jeśli chcesz błogosławionego życia, to musisz uczynić Boga jedynym swoim źródłem. W Ewangelii Jana znajdujemy historię spotkania Jezusa z Samarytanką. Znamy to bardzo dobrze. Wielokrotnie czytana i rozpatrywana nawet w różnym kontekście. Do dzisiaj pamiętam, jak z tego fragmentu głosił pastor Denis Greenwich. Ale dziś chciałbym spojrzeć na te wydarzenia nieco inaczej. Nie będziemy czytać tych wszystkich fragmentów, które są zapisane w 4 rozdziale Ewangelii Jana, ale tylko kilka, te, które uważam dla nas dziś są najważniejsze, chciałbym przytoczyć. Przede wszystkim to, co ważne, to w tym fragmencie dowiadujemy się o tym, czym jest woda życia. I ci, którzy zajmują się egzegezą słowa, to właśnie nazywają ten fragment takim fundamentem do nauczania tego, czym jest woda życia, woda żywa, tego, w jaki sposób działa Duch Święty. I Jezus mówi, to jest 13 werset i dalej, każdy, kto pije tę wodę, chodzi o wodę pitną, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Jeśli pamiętacie tą historię, to kiedy Jezus zbliżył się do tej studni, to od razu poprosił Samarytankę o wodę. A że ona była mądrą kobietą i znała się na panujących obyczajach, mówi, ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Czytamy, że Żydzi nie otrzymywali kontaktów z Samarytanami. Jednak z drugiej strony zapomniała popatrzeć na siebie, że przyszła do studni w południe, kiedy paliło największe słońce i spodziewała się, że nikogo tam nie będzie. Bo w sumie tak naprawdę to wstydziła się tego, jak poukładała sobie życie i raczej wolała unikać kontaktu z innymi osobami. Jezus powiedział jej coś takiego. Gdybyś znała dar Boga i widziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. I kiedy Jezus wypowiedział te słowa, to z kontekstu tej historii widzimy, że to była totalna abstrakcja dla niej i nie rozumiała, bo zwraca uwagę Jezusowi, że on nawet nie ma czerpaka, no w cudzysłowie nie ma wiadra, nie ma czym nawet nabrać tej wody, a studnia jest głęboka, więc o jakiej wodzie on mówi? I ogólnie Samarytanka, nie wiem, czy tak widzieliście ten fragment, ale ostatnio tak go dostrzegam, że ona starała się robić dobre wrażenie. Nawiązała bardzo szybko do swojego praprajca Jakuba, który zbudował tą studnię, z której piły jego stada. Ale kiedy już zapytał o jej męża, to jak wiemy, odpowiedziała częściowo prawdę. Bo powiedziała, że nie ma męża, ale Jezus już dopowiedział jej resztę. że miała 5 mężów, a ten, którego ma teraz, nie jest jej mężem. I ona nieco, myślę, chciała poschlebiać Jezusowi, mówiąc: Panie, widzę, żeś prorok. I w taki religijny sposób nagle zaczęła opowiadać o tym, że na tej górze nasi ojcowie oddawali chwałę, a wy, Żydzi, mówicie, że należy to robić w Jerozolimie. I nie wiem, czy dostrzegacie to, że tak wiele tutaj kwestii ona porusza, a Jezus ciągle wraca do punktu. Cały czas zawraca jakby do sedna, do źródła. I tak jakby chciał właśnie pokazać miejsce, w którym ona jest, jej życie, to w ogóle jak to wszystko się stało. I ostatecznie chciał pokazać, że to właśnie On jest tym jedynym źródłem dobra, łaski, zbawienia, przebaczenia. Jezus powiedział, to koniecznie musimy otworzyć i przeczytać, Ewangelia Jana, 4 rozdział, 22 werset i dalej. Jezus mówi do niej: Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: Wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to: Jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Widzimy w tej historii, że Samarytanka doszła przysłowiowo po nitce do kłębka i zrozumiała, że Jezus faktycznie jest obiecanym Mesjaszem. On jest również tym, który gasi pragnienie na wieki i sprawia, że człowiek może stać się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Musimy podkreślić fakt, wiem, że chyba to wiecie, ale szczególnie z tego miejsca muszę to zrobić, że ludzie, każdy z osobna, jakby się nie starał, nie jest w stanie uczynić tego, co Jezus już dla nas zrobił na krzyżu. On oczyścił nas z grzechu, dał zwycięstwo nad złem, przyniósł radość i pokój do naszych serc, a za sprawą Ducha Świętego stał się w nas tym źródłem wody żywej. I pomyślałem sobie, że mógłbym, podobnie jak ta Samarytanka, starać się uczynić moje życie lepszym. Być może ktoś z was próbował różnych rzeczy, różnych dróg. W sumie moglibyśmy, tak jak ona, zmieniać partnerów życiowych, chodzić do różnych kościołów, mieć jakąś wiedzę na temat religii, starać się zachowywać jak najlepiej. Co z tego, jeśli nie czerpiemy z tego dobrego, właściwego źródła, jakim jest Jezus, nic nam to nie pomoże. Bo kiedy jesteśmy w Nim zanurzeni, kiedy czerpiemy z tego właściwego źródła, te wszystkie rzeczy, które spotkały tą kobietę i które przed chwilą wymieniłem, nie musiały być jej udziałem. Gdyby tylko wcześniej miała tą szansę poznać Zbawiciela, być może jej życie właśnie nie wyglądałoby w taki sposób. Ale chwała Bogu za to, że Jezus stanął na jej drodze. I dziś możemy o niej czytać. I to jest dla nas wspaniałe świadectwo. Świadectwo osoby, która znalazła źródło wody żywej, źródło w samym Jezusie Chrystusie. Wiecie, w księdze proroka Jeremiasza Bóg przekazał takie słowo, które wierzę działa i dziś. 2 rozdział, 13 werset. Czytamy: Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I w tej samej księdze, 17 rozdział, 13 werset. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, bardzo się zawiodą. Odchodzący od Ciebie zostaną spisani na straty, gdyż opuścili Pana, źródło wód życia. Jakże szczególne są to słowa w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, rozważamy. Mimo upływu wielu lat, mimo nawet tego, że słowa te zostały zapisane w Starym Przymierzu, to one ciągle są aktualne i pozostaną aktualne do końca świata. Jeśli poznaliśmy Pana jako źródło wody żywej, nie opuszczajmy Go. Nie szukajmy też innych źródeł. To znaczy, nie zastępujmy Go innymi rzeczami, które wydają nam się przyjemne i miłe. Boże Słowo mówi wprost, że to jest zło, kiedy znając Boga, opuszczamy Go oraz to jest zło, kiedy szukamy jakiegoś zamiennika. Co gorsze, jak czytamy z drugiego fragmentu, jak się dowiadujemy, każdy, kto opuszcza, odchodzi od Pana, zawiedzie się, zostanie spisany na straty, czyli po prostu będzie przegrany. To są mocne słowa. Niekoniecznie to chcielibyśmy słyszeć z zakazalnicy, ale tak mówi Boże Słowo. Wiem, że nieco zmroziło was to przesłanie proroka Jeremiasza, ale wiem też, że nikt z nas nie chce być w takim miejscu. Amen. Chcemy być zwycięzcami, bo przez Jezusa Chrystusa do tego zostaliśmy powołani. Jednak musimy pamiętać, że podobnie jak gałązka chrzewu winnego sama z siebie nie wydaje owocu, jeśli nie jest zakorzeniona w drzewie, podobnie i my sami z siebie nie uczynimy naszego życia lepszym. Nawet więcej, w Biblii czytamy, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Myślę, że jeśli kiedyś zdarzyło nam się nieco odpaść od Pana, tak to nazwę, to mogliśmy nieraz doznać wielu frustracji. Myślę, że ten obraz narodu wybranego też mógł być bliski nam, kiedy przebywali na pustyni, byli sfrustrowani, krzyczeli, kłócili się z Mojżeszem, pytali, gdzie jest woda, czy Bóg jest z nami. Myślę, że całej tamtej sytuacji by nie było, gdyby faktycznie Pan Bóg był ich jedynym źródłem. Tak więc, mimo że byli prowadzeni przez Pana, jak czytaliśmy, wystawili Go na próbę, pytając, czy jest Pan pośród nas. Wiecie, coś mi to przypomina. Pewien obraz ludzi, których życie nie jest ugruntowane w Panu Jezusie. Myślę, że takie pytania pojawiają się wtedy, kiedy nie jesteśmy zakorzenieni w Nim. Wiecie, ciekawe jest to, że dokładnie dziś w tym dniu, kiedy przygotowywałem się do tego słowa, pewna Boża kobieta imieniem Nadia, nie znam osobiście, napisała na swoim blogu pod tytułem Cud Codzienności coś, co po prostu niemal idealnie wpisuje się w to dzisiejsze zwiastowanie. Posłuchajcie. Ktoś nie chodzi do kościoła od kilku lat, bo jego najlepszy przyjaciel, chrześcijanin, zdradzał żonę. Komuś innemu nie podobało się kazanie, dotknęły go słowa nieuważnie wypowiedziane z zakazalnicy i na ich podstawie obraża się na to całe chrześcijaństwo. Młody człowiek wychowany w chrześcijańskim domu widzi obłudę swojego ojca i przez jego pryzmat ocenia Boga. Znam dużo ludzi, którzy poranieni przez drugiego człowieka odwrócili się od Boga, od kościoła, od społeczności. Od lat niezmiennie bardzo mnie to boli. Wiesz, gdybyś miał okazję obserwować moją codzienność, najprawdopodobniej byłbyś mną rozczarowany. Pewnie inaczej wyobrażasz sobie moje poranki. W swojej głowie masz jakiś obraz tego, jak wychowuję dzieci, jak zmierzam się z codziennością. Ale ja taka nie jestem. Prawdopodobnie nie taka, jaką mnie sobie wymyśliłeś. Jestem nieidealna, potykam się częściej niż o tym piszę. Krzyczę, płaczę, nie każdy dzień zaczynam z Biblią w ręku. I choćby nie wiem, jak się starała, mogę Cię rozczarować. I to mnie dotknęło najbardziej. Patrząc na człowieka, zawsze będziesz rozczarowany. Wpatrując się w Boga, nigdy się nie zawiedziesz. Człowiek popełnia błędy, Bóg jest doskonały. Człowiek upada, Bóg jest tym, który podnosi. Człowiek rani, Bóg opatruje zranienia. Tego było więcej, ale przeczytam tylko tyle. I dlaczego ten fragment i dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo jakże często jest tak, szczególnie znam to z lat młodości, że nasze chrześcijaństwo budujemy na jakichś chwilach wzniosłych, na emocjach. Kiedy pamiętam, nieraz byliśmy na czy zlotach młodzieżowych, konferencjach, kiedy właśnie ładowaliśmy w cudzysłowie te baterie, była ta wspaniała atmosfera i to jest jak najbardziej okej, ale często, kiedy gdzieś wracaliśmy do domu, mijał tydzień, dwa, trzy i po prostu byliśmy jak taki materac, z którego właśnie spuszczono powietrze. I myślę sobie, że to jest właśnie trochę takie powierzchowne chrześcijaństwo, kiedy nie budujemy do końca na Chrystusie, na Bożym Słowie, ale gdzieś staramy się nasze życie napędzić tym, jak żyją inni, czy to żyją mówcy, czy żyją liderzy, pastorzy i tak dalej. Jeśli sami nie uczyniliśmy Jezusa Chrystusa naszym źródłem, no to będziemy kuleć. I pomyślałem sobie, skoro ktoś, pewna siostra tak odważnie napisała o Kościele, to myślę, że gdzieś ten obraz też jest uniwersalny, bo ja też znam takie osoby, które po prostu obraziły się może na Kościół z tego względu, że albo coś im nie pasowało, albo chciały coś robić, a ktoś ich nie zauważył w odpowiedniej chwili, a może po prostu były zgorszone i tak dalej. Może ktoś ich zranił. Nie chcę już dalej brnąć się w tą stronę, ale mówię o tym dlatego, że kiedy patrzymy na innych ludzi, to faktycznie możemy się rozczarować. Kiedy nawet patrzymy na liderów, coachów, ludzi, którzy wydawaliby się być przykładem, im też zdarzają się upadki. I dlatego właśnie odnoszę to wszystko do Boga, który powinien być naszym jedynym źródłem. Bo wtedy, kiedy będziemy zanurzeni w Bogu, to wierzę, że będziemy potrafili spojrzeć na drugiego człowieka z miłością. Nawet jeśli 5 lat kroczył idealnie, ale raz się potknął. Nawet jeśli ktoś nas oszukał, to będziemy umieli mu wybaczyć. Nawet jeśli ktoś nas źle ocenił, jeśli ktoś nas obgadał i tak dalej, to jednak będziemy w stanie pójść dalej, przebaczyć, nawet porozmawiać z tą osobą. Mówię właśnie o tym specjalnie, bo gdy patrzę na nasze chrześcijaństwo, czy moje chrześcijaństwo, jest tak wiele kwestii, które gdzieś próbuje nas odwieść od tego głównego tematu, czyli źródła, jakim jest Jezus Chrystus. Tego, kochani, powinniśmy się trzymać i dzięki niemu wierzę, że będziemy takim dobrym miejscem, niczym jak właśnie taki ogród zasadzony nad strumieniami wód. Wiecie, tym krótkim zwiastowaniem dzisiaj ja chciałem wam tylko przypomnieć, kochani, że naprawdę Bóg przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym jest tym najlepszym źródłem. I wiecie, mimo tego, że moim pragnieniem jest, by Kościół Eli był tym najlepszym miejscem dla nas na ziemi, to jednak mimo tych różnych ludzkich wysiłków, starań nie będzie, jeśli Jezus nie będzie moim, twoim jedynym źródłem. Mógłbym stanąć na głowie, zrobić fikołka, ale nic mi to nie pomoże. Naprawdę nic. Moje życie musi czerpać z Niego. I chciałbym zachęcić szczególnie niektórych z was. Może dziś mówiłem tylko do jednej, dwóch osób. Może 5, nie wiem, Bóg wie. Wróć do źródła. Nie koncentruj się na innych ludziach. Nie myśl o przeszłości. Powiesz to Panu Jezusowi Chrystusowi. Wróć do źródła. To jest najlepsze, co możesz zrobić. To jest najlepsze, co możesz zrobić dla swojej żony, dla swojej rodziny, dla tej społeczności, nawet dla ludzi, którzy jeszcze Jezusa nie znają. Wróć do źródła. Halleluja. Kochani, zapraszam już zespół. Też zapraszam was do tego, abyście wstali. I tak jak mówiłem, może jest jedna, dwie, pięć osób. Nie zwlekaj. Przyjdź do Pana już teraz. To jest dobry czas. Panie, tak, jestem ci wdzięczny za to, że ty stałeś się dla nas tym najlepszym źródłem. Panie, i och, nie chcę zmarnować tej szansy, Panie. Nie chcę być osobą, która stoi gdzieś obok i nie czerpie z tego źródła. Panie, dziękuję ci za twoje dzieło krzyża, za to, co ty już wykonałeś, Panie. Za to nowe przymierze, w którym możemy mieć udział, że możemy mieć nowe życie, w ogóle możemy żyć w inny sposób, Panie. To jest niezwykłe, że tak nas ubłogosławiłeś, Panie. Jakże często, Panie, z tego nawet tak nie korzystamy w pełni. O, przebacz nam, Panie. Tak modlę się o to, aby każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, a szczególnie te osoby, które może gdzieś są obok, ale modlę się o to, aby każdy z nas mógł znów na nowo tak zaczerpnąć tej wody życia z tego źródła, które się nie kończy, które wytryskuje wiecznie i trwa, Panie, bo takim właśnie jesteś. Tak modlę się, aby ta woda żywa przez Ducha Świętego tak ożywiła nas, byśmy nie byli smutnymi, milczącymi ludźmi, ale faktycznie byśmy byli źródłem wody tryskającej, Panie, tak jak ty tego pragniesz dla nas. Panie, niech to słowo, które wypowiedziałeś ty sam ze swoich ust do Samarytanki, stanie się i naszym udziałem dziś tutaj, Panie. Chcemy być tego świadectwem. Nie chcemy być ludźmi, którzy tylko o tym czytają, Panie. Ale, Panie, zakorzenieni, ugruntowani w tobie. Chcemy czerpać z ciebie, Panie, bo ty jesteś najlepszy dla naszego życia. Tak, dziękuję ci za to słowo i też proszę cię, niech ono żyje w moim, w naszych sercach, Panie. Wywyższam ciebie i uwielbiam. Amen.